Pan z wami, z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie.
Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się przemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański.
Oto słowo pańskie, chwała Tobie, Chryste.
Do trzech razy sztuka. Skoro są dzieci, to bardzo proszę na kilka minut jeszcze raz do ołtarza. Dziś zakończymy te nasze spotkanie ze Słowem Bożym i ze zwierzętami.
Dzieci są zmęczone?
Nie.
Nie są. To bardzo dobrze. Ja trochę jestem, ale damy radę. Zobaczcie, co to ja dzisiaj jeszcze mam na ten wieczór. Wszyscy widzą. A jak ma na imię?
To ja
żaden dusiciel, spokojnie. To jest Zosia. Zosia, czyli innymi słowy, to jest Zocha, która wszystkich kocha. To jest Zocha, która wszystkich kocha. A ja słyszałem, i teraz musicie mi powiedzieć, czy to prawda, że są ludzie, którzy się węży boją. Są tacy? A wy? Na pewno? Trochę też nie? Na pewno. No nie boi się. Takiego się nie boimy.
Nie. To nie jest wąż.
Słuchajcie, to nie jest wąż. To przynajmniej węża przypomina.
Tak. Bo ja raz jak byłem z tatą to i z wujkiem to znaleźliśmy węża jadowitego.
Gdzież to było?
Nie wiem. Znalazłem.
A skąd wiadomo, że to był jadowity wąż? Nie było na nim napisane? Słuchajcie, to na pewno macie historię do opowiedzenia. Wiecie co, ja raz się przestraszyłem węża, jak byłem w Afryce, a byłem długo. I któregoś razu sprzątałem... Dobrze, zanim... Zabierzcie mi ten mikrofon. Jest tam jedno.
Przyda się później. Dobrze. Razem. Więc ja się kiedyś, jak powiedziałem, przestraszyłem. Sprzątałem taki pokój na zewnątrz. Jak to się mówi? Tak, jestem zmęczony. Cokolwiek by to było. W każdym razie byłem na kolanach i tam było dosyć brudno i sprzątam i patrzę i widzę, że ktoś na mnie patrzy. Pół metra od moich oczu. Oko. I tak się przestraszyłem, że wyskoczyłem na metr do góry i krzyknąłem. I wąż się też przestraszył i uciekł. I wtedy zobaczyłem, że to był tylko wąż ogrodowy. No był duży, ale nie groźny. Słuchajcie, węże są bardzo mądre. I nie ma się węży co bać. One gryzą tylko wtedy, jak muszą się bronić, jakby je kto atakował. Wąż ma słaby wzrok. Słabo widzi, ale wszystko dobrze czuje. Czuje uszami i całym swoim ciałem. I jak my idziemy ścieżką, to wąż już 10-20 metrów przed nami on czuje i wie, że my idziemy i sobie idzie w krzaki. Także nic takiego. A teraz wam udowodnię, że węże są dobre. Dobrze, słuchajcie. Co ja mogę trzymać w ręku?
Dodatnik.
No tak, to nie jest dodatnik.
Notes.
Też nie.
Pismo
Święte. Otóż to Pismo Święte. Każdy ma w domu Pismo Święte? Nie każdy. Jak dobrze poszukacie, to znajdziecie. A jakby nie było, to trzeba by powiedzieć mamie, żeby kupić. To wtedy sprawdzicie, że to, co mówię, to jest prawda. Otóż słuchajcie, w Piśmie Świętym, już zaraz na początku, spokojnie, przeczytamy, czy się bać węża, czy się nie bać węża. Pan Bóg stwarza świat. I jak wiemy, przynajmniej tak jest napisane, tam jest stworzone, że stwarzał przez cały tydzień. No tak, Pan Bóg jest pracowity, no mało, no ale Pan Bóg robi to szybko i efektywnie. Więc stwarza ten świat i najpierw stworzył planety i księżyc i słońce. A nie, no to było pierwszego dnia. A potem stworzył wodę i powietrze, a potem drzewa i tak dalej. Jest tak fajnie napisane i jest tak napisane. Niech to mamy takie to oświetlenie, bardzo takie rudymentalne, bym powiedział. Tak. A widział Bóg, że to, co stworzył, było bardzo dobre. Słuchaj.
Pan Bóg wiedział, że wąż będzie szatany, to czemu go stworzył?
Nie wyskakujmy przed szereg. Kto powiedział, że będzie szatany? Aha, właśnie to chcę dzisiaj wyjaśnić. I potem Pan Bóg stwarza zwierzęta i stwarza też węże i wszystko inne i też jest napisane. A widział Bóg, że to, co stworzył, było bardzo dobre. I na koniec Pan Bóg stworzył człowieka, stworzył. No niech tak będzie. I też jest napisane, a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. A siódmego dnia Bóg odpoczął. I teraz dobierzemy się do tego, skąd ludzie się boją węży. Bo znowu.
Dlatego, że pokusił Ewę, a ona się opierała, ale że chyba się go bała, to jednak uległa.
No dobrze, a teraz musimy iść do Jeruzalem. Na razie to jest to, co wiecie, a teraz przeczytajmy sobie, jak to było. Ano jest tutaj napisane i słuchamy. Słuchamy, w trzecim rozdziale jest napisane. Rzeczywiście wkurz był bardzo przebiegły i rzekł do niewiasty. Ale czy to był na pewno wąż? Czy to był na pewno wąż? No właśnie, bo tu jest jeszcze taki jeden, kto jest nieprzyjacielem kogo?
Boga.
Nieprzyjacielem Pana Boga. I słuchajcie, to nie jest tak, że to był wąż, tylko niestety ten nieprzyjaciel Pana Boga podszył się pod węża, przebrał się za węża. Coś podobnego. Przebrał się za węża i wtedy ten, który jest tym ojcem kłamstwa, okłamał Adama i Ewę. Udał. A dlaczego mu się, jakim sposobem udało mu się okłamać? Jakim sposobem udało mu się okłamać Adama i Ewę? Bo się przebrał za węża, czyli przebrał się za kogoś,
kto że człowiek nie mógł się dowiedzieć.
Przebrał się za kogoś, kto był dobry. Adam i Ewa myśleli, że to jest coś dobrego, że to jest dobre, bo przecież Pan Bóg stworzył wszystko bardzo dobre.
A jeszcze dlatego go ich skusił, bo że powiedział, że tak to zdejmą się ich opaski, że będą istotami wszechwiedzącymi.
To jest właśnie to, o czym mówisz, że jak wrócimy do domu, to sobie też odnajdziemy Pismo Święte i może razem z rodzicami sobie troszkę poczytamy. Dzisiaj jest, drogie dzieci, ważne, żeby pamiętać właśnie to, co jest napisane na początku Pisma Świętego. Wszystko, co Pan Bóg stworzył, było, wszystko było dobre, było bardzo dobrze. Także węże, także socha, która wszystkich kocha. I zło pojawia się wtedy, kiedy my udajemy, kiedy ktoś przebiera się za kogoś innego i chce sprzedać komuś innemu kłamstwo. Kłamstwo stąd pojawia. Te kłamstwa się musimy bać, bo szatan pod postacią węża okłamał Adama i Ewę. Kłamstwa musimy się bać. Nie kłamiemy. Mówimy zawsze, musimy zawsze mówić prawdę. Jak będziemy mówić prawdę, nie będziemy się niczego bali. Nawet największych węży, których i tak nie trzeba się bać. Socha, która wszystkich kocha. Słuchajcie, ale my kochamy także naszych rodziców. I nasi rodzice...
Rodzice to nasze życie.
Otóż to. I oni tutaj też czekają, żebym ja do nich coś powiedział, coś ważnego, bo dzisiaj mamy rekolekcję, jest koniec i dzisiaj wspominamy takiego wielkiego świętego, który był przybranym ojcem Pana. Pana Jezusa i nazywał się ten wielki święty. Święty Józef. Jest jakiś Józef? Chyba nie ma, ale tak słucham.
Bo Pan Jezus jest umarł.
Ale nie zmartwychwstał.
Tak.
Wszyscy się z tego powodu będzie
cieszył.
Wspaniale. Drogie dzieci, bardzo wam dziękuję. Może się kiedyś jeszcze spotkamy. A teraz dajemy 12 minut dla naszych rodziców. No dobrze. Ale ma być cichutko. bracia i siostry. No już ojcem nie został. To całkiem fajne. Bracia i siostry dzisiaj świętego Józefa i to jest ta postać. Nie tyle kończymy te nasze rekolekcje, bo to jest szczegół. Ale to jest to każdorazowe wspomnienie liturgiczne, które się powtarza co roku. Ono winno nas uczynić choć odrobinę, że tak powiem, mądrzejszymi. Postąpić krok dalej. W tej pasjonującej drodze do Pana Boga. Myślę, że dzisiaj też tak jest. I na tej drodze staje właśnie dzisiaj święty Józef. Nie da się go ominąć. Musimy przez to przejść, musimy w niego wejść. A jest to, bracia i siostry, dość trudny patron. Od jakiej strony? Otóż jest to patron, który milczy. To święty, który milczy. Święty biblijny, który milczy. W Ewangeliach jest o nim 26 linii, 26 wersów, jak to się mówi. Ale nie ma ani jednego słowa. Święty Józef przemawia czynami. Sądzę, że jest wielkim brakiem jakoś naszego Kościoła, że bodaj od 60 lat prawie nikomu nie daje się na imię Józef w Polsce. Nawet był tu, słyszałem o księdzu, który nawet będąc sam, mając to imię, ustanowił nawet specjalną nagrodę dla tego, kto w jego parafii ochrzci swoje dziecko jako Józef. Ja byłem w seminarium, było nas niemal setka. I był jeden Józef, a potem to już chyba nie było nikogo. To nie jest tylko ciekawostka, ale to może być taki dowód na to, że święty Józef w pewnym sensie przestał funkcjonować, istnieć, żyć dla nas w Kościele. Ja wiem, że trochę może przesadzam. W Kościele w Polsce. Z jakichś bardzo prozaicznych, estetycznych, że tak powiem, językowo powodów. Pewnie wiele się zmienia, bo wiem, że nowe pokolenie, ludzie, którzy dzisiaj mają 40 lat i mają dzieci, chwała im za to, chrzczą już inaczej, że mamy już Stanisławów, że mamy Janów, że mamy Antonii. Fantastyczne postacie i piękne imiona. Ale Józef nie może się przebić. Może coś z tym zrobimy. Odwagi. Możemy nadawać dwa imiona. I w ten sposób będzie to taka preewangelizacja. Będzie zawsze przypominać tę wielką postać męża Maryi, przybranego Ojca Jezusa Chrystusa, naszego Pana. To, co słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, między innymi te słowa. Nie chciał narazić jej na zniesławienie i zamierzał oddalić ją podtajemnie. Bardzo delikatne słowo, które znaczą, zamierzał rozwieść się z nią potajemnie. I to już go ustawia w innym kontekście. Jak młody Żyd miał zawrzeć małżeństwo z młodą Żydówką, to oczywiście były zaręczyny i on wtedy składał obietnicę: tak, wrócę do ciebie. Teraz nakładam na twoje palce zaręczynowy pierścionek, znak mojej miłości. Wrócę do ciebie i zabiorę cię do domu, który właśnie idę budować. I miał na to 12 miesięcy. A jak ona była wdową, to miał tylko 6 miesięcy. I Józef, ten młody człowiek, po wybudowaniu domu wraca i widzi, że wybranka jego serca, w którą wszystko zainwestował, jest brzemienna, jest w ciąży i na pewno nie z nim. Szok. Co robić? Był mężem sprawiedliwym, jak mówi Słowo Boże. Nie chciał narazić jej na zniesławienie i znalazł wyjście. Tylko to znaczy, że nie tyle chciał, mógł wziąć rozwód, bo wiemy, że rozwody były sankcjonowane w Izraelu. Tylko, że to znaczyło, że on przyjął, że tak powiem, winę na siebie. On wziął winę na siebie. To ja to popełniłem, ale nie chcę tego kontynuować. Ona jest usprawiedliwiona, ma papier rozwodowy, może zacząć życie na nowo. To ja jestem winien. To znaczy. To ukazuje już, kim ten człowiek był. Ale był także kimś więcej, ponieważ musiał być człowiekiem Bożym więcej, nie tylko sprawiedliwym. Musiał słuchać. Musiał być człowiekiem cichej, uważnej modlitwy, która była czuwaniem. Ponieważ słyszy głos Pana. Weź ją do siebie. Ponieważ z Ducha Świętego jest to, co poczęło. I jest temu głosowi posłuszny. Jest posłuszny Bogu, nie jemu. Jest posłuszny planowi Bożemu, którego zapewne do końca nie rozumie. Ale jest posłuszny jak Abraham. Jak Abraham, który idzie bez mapy w miejsce, którego absolutnie nie zna, o którym nie słyszy. Ale wierzy, że istnieje. To człowiek Boży, który słucha, który czuwa i to jest jego siła. Dzięki temu słuchaniu i czuwaniu jest w stanie wyczuć moment, w którym trzeba uciekać. Ucieczka do Egiptu. W którym trzeba zapewnić bezpieczeństwo Jezusowi, temu poczętemu z Ducha Świętego i kobiecie swojego życia. Dlatego, że słucha. Dlatego, że czuwa. A potem dlatego, że czuwa, wie, kiedy wrócić. Wrócić do domu, który wybudował. I pociągnąć dalej to, co zamierzył Bóg. Wreszcie widzimy go jako tego, który jest ojcem już 12-letniego Jezusa, który już staje, że tak powiem, na nogi, staje się mężczyzną, może zasiąść pomiędzy dorosłymi, może zadawać pytania, który zaczyna działać niezależnie, ale ciągle jest jakoś zależny. I popatrzmy, jak pięknie zachowują się rodzice, Maryja i Józef, kiedy znajdują dziecko, które, że tak powiem, uciekło, które zapomniało o nich. Nie ma krzyku, nie ma płaczu. Jest bardzo poważne traktowanie tego człowieka, Jezusa w jego człowieczeństwie, nawet 12-letniego. Czemuś nam to uczynił. Mówią o ich bólu, ale z taką wielką godnością i z takim wielkim szacunkiem do tego, co właśnie staje się w pełni mężczyzną, w pełni człowiekiem. To postawa ojca, to piękna postawa matki. Pamiętajmy też, że myśląc właśnie o świętym Józefie, że od 7 roku życia dorosły Żyd, który był ojcem, miał obowiązek wprowadzić własnego syna od 7 roku życia w to, co jest życiem społecznym, co jest życiem kulturalnym, co jest zdobyciem krok po kroku zawodu i to, i co najważniejsze, że od tego momentu to on staje się katechetą. to ojciec u Żydów wprowadzał syna w relację z Bogiem. To ojciec u Żydów biblijnie uczył syna modlitwy. Powiem to, czy jest to nieszczęście w każdym razie, czy niedopatrzenie, czy coś, czemu, co musimy sobie bardzo mocno uświadomić. 19 wiek, 20 wiek w Kościele katolickim to niestety wiek, w którym Kościół katolicki stał się żeńsko-katolickim w dużej mierze. To pięknie. Kobieta jest koroną stworzenia. Ona jest najdoskonalszym stworzeniem, które wyszło spod ręki Boga. Ale kobieta też nie może wszystkiego. Wychowanie to jest jednak, tu trzeba dwojga. Do tego, żeby powstał pełny człowiek, który oddycha oboma płucami, musi być i ojciec, i matka. I tutaj ta wielka rola mężczyzny, którą widzimy u świętego Józefa. My tak mało sobie, że tak powiem, jak wiele Jezus zawdzięcza wierze świętego Józefa jako człowiek. Jak wiele Jezus zawdzięcza świętemu Józefowi. Mnie, jestem sercaninem i ta duchowość serca Jezusowego, no że tak powiem, leży na sercu. To jest część mojej tożsamości. I szczerze mówiąc ubolewam, że nie znajduję, jak widzę, te serce, te różne wyobrażenia serca Jezusowego, takie słodkie i w ogóle takie niemęskie, to czasem się zżymam na to. Rozumiem, że nawet kicz ma miejsce, ma ważne miejsce w zbawieniu człowieka. Ale przecież serce Jezusa to nie jest serce Boga. Może zabrzmi obrazoburczo. To jest serce Jezusa. Jezusa w Jego człowieczeństwie. Jezusa w Jego człowieczeństwie. Nie zapominajmy o człowieczeństwie Jezusa Chrystusa, który także był wychowany jak mężczyzna. To Jego bycie mężczyzną było przebóstwione drugą naturą, było udoskonalone. Stało się całkowicie doskonałe w posłuszeństwie i miłosnym posłuszeństwie Ojcu. I udział w tym ma także święty Józef, ojciec, który go wychowywał. Bracia i siostry, co za dużo, to niezdrowo. Ale sądzę, że w świetle tego wszystkiego, o czym my mówimy, w świetle tego, że niech to będzie wyzwanie dla nas, abyśmy, słysząc o świętym Józefie, przeprowadzili jakąś głębszą refleksję jeszcze przed Wielkanocą na temat naszego małżeństwa, naszej tej komplementarności, tego bycia mężczyzną i kobietą. Czy my naprawdę idziemy w tym samym kierunku? Czy jest podział ról w naszym małżeństwie? Czy mąż rzeczywiście spełnia tę rolę, która jest rolą na przykład stawiania granic, wyznaczania granic? Kobieta kocha inaczej. Ona nie umie. Ona kocha jak Bóg całkiem, bezwarunkowo. Natomiast mężczyzna, i to jest jego rola, musi wyznaczyć granice. Jeśli nie będzie granic, wiemy, co się dzieje w domu. Dom popadnie w ruinę. Jeśli nie będzie tego, a już szczególnie jeśli dziecko będzie ważniejsze od męża, będziemy musieli czasami żyć z terrorystą. Więc tego, żeby uniknąć, nawet Pan Bóg tak skonstruował życie swojego syna w jego człowieczeństwie, że matka i ojciec mieli bardzo poważne zadania. My jesteśmy odblaskiem tej myśli i chciejmy posiłkować się tym, co podsuwa nam Boże Słowo i co słyszymy na co dzień. Nie sposób o tym nie wspomnieć. Dziś, kiedy tak wiele zamieszania, kiedy tak wiele, jak to nazywamy, kryzysów, także jeśli chodzi o życie małżeńskie, o życie rodzinne, kiedy ten model rodziny wydaje się w kulturze zmienia się, czy jest nam w jakiś sposób narzucany, czasem ludzie mówią, że są wprost bezradni. Szczególnie kiedy dziecko odchodzi od wiary, kiedy niespodziewanie porzuca praktyki religijne. Jesteśmy bezradni, proszę księdza. Tak, jesteście bezradni, ale nie bezsilni. Co robić? Jest wiele materiałów na YouTubie i tak dalej, zapewne tego szukacie. 3 minuty tylko o tym. Pierwsza rzecz to szacunek i poważne traktowanie dziecka, w jakimkolwiek jest wieku. I jeśli przejawia tego typu problemy, to nie można ich, takich dzieci, traktować z góry. Trzeba usiąść i rozmawiać. Niech się wypowiedzą. Dlaczego? O co chodzi? Wysłuchać. Może nie mam odpowiedzi. Zastanowię się. Porozmawiamy jeszcze raz. I jeszcze raz, jeśli trzeba. Traktować młodego człowieka poważnie i jego problemy. Wychowanie jest sprawą dobroci serca. Nie tylko stawiania granic. I jeśli dziecko ma problemy z wiarą, to musimy zainwestować w swoją wiarę przede wszystkim. Bo widocznie nasza postawa nie do końca jest postawą wiarygodną. Trzeba się za dziecko modlić. Jak pięknie ktoś powiedział, więcej mów Bogu o dziecku, niż dziecku o Bogu. I robić to z wytrwałością świętej Moniki, która czyniła to przez kilkanaście lat, dyskretnie, i została wysłuchana. Bezsilni, ale nie bezradni. Niech będzie też preewangelizacja, taki wstęp do ewangelizacji. Pan, jak to mówił święty chyba Franciszek, już teraz nie pomnę, to pewnie ksiądz Przemysław nam podpowie, gdybym się mylił. Bodaj święty Franciszek mówił do swoich braci: idźcie do świata. Idźcie do świata i głoście światu Pana Boga. Jeśli konieczne, używajcie słów, ale żyjcie w taki sposób, aby ludzie was pytali, abyście musieli mówić o Panu Bogu. A więc chodzi o postawę. Nie musimy wszystkiego mówić wprost. Po nas widać. I dziecko można przygotować do wiary. Prosta rzecz. Czy jest prawdomówne? Czy jest uczciwe? Czy jest uczciwe? Czy jeśli nie wie, to będzie szukać prawdy? Czy jaki ma stosunek do hipokryzji, którą zapewne jest w stanie jakoś odczytać? Na tym fundamencie zbudujemy poszukiwanie prawdy, a więc i poszukiwanie Boga. Uczciwość w tym względzie. Uczciwość takiej postawy. Musimy być cierpliwi w tym, co czynimy. Bo ostatecznie to nie chodzi o to, żeby dziecko chodziło do kościoła, chociaż też, ale ostatecznie chodzi o Jego zbawienie. O Jego zbawienie. A więc musimy to, co czynimy, czynimy z tą perspektywą, która być może będzie zawierała długi, długi czas, nawet czas po waszej śmierci. Wasze dziecko wreszcie należy do Boga, a dopiero potem do was. I jeśli Bogu zależy tak bardzo, jeśli wam tak bardzo zależy na dzieciach, jeśli wam tak bardzo zależy na ich wierze, jak bardzo musi zależeć Bogu. Niech to będzie dla was wielkim wsparciem. A na koniec taka anegdota. W ramach tego pytania, czy nastolatka przymuszać do chodzenia do kościoła? Andrzej Kłoczowski był taki, jest taki dominikanin, chyba jeszcze żyje. Taki filozof, bardzo znaczna postać już w czasie, kiedy ja przed 40 lat byłem w seminarium. Bardzo znaczna postać wierzącego człowieka. I mówi, kiedy miałem 8 lat, to zostałem ministrantem. A może i wcześniej. Bardzo mi się podobała komeszka i w ogóle. I zacząłem chodzić codziennie. I w moim kościele była często adoracja Najświętszego Sakramentu. I ja, ten nieszczęsny 7-8-latek, klęczałem na tych wspaniałych marmurowych schodach i nie wiedziałem, co się dzieje, i to było bardzo trudne i bolały mnie kolana. Nie wiedziałem, co to będzie, i popadałem w depresję, szczególnie kiedy słyszałem ten zaśpiew, jak, Boże jedyny, jak to się mówi, ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tyle. Boże jedyny, on sobie wyobrażał, że cała wieczność taka będzie. Wobec powyższego zebrał się w sobie i mówi do matki: mamo, ja już nie chcę być ministrantem. I miał mądrą matkę. I ona mówi: nie chcesz? Trudno. Jak nie chcesz, to nie. Może kiedyś. I konkluduje ten człowiek wiary: dzięki tej postawie moja matka uchroniła mnie od ateizmu. Bracia i siostry, wychowanie dziecka to jest mądrość. Jednego tak, drugiego inaczej. Dziecko trzeba znać. Znać jego granice. To wielki dar. To wielkie zadanie. Niech święty Józef, niech święta rodzina, niech ich wstawiennictwo wspomaga nas, was w tym wspaniałym dziele. Nie ma nic większego od zrodzenia dziecka i wychowania nowego człowieka. Nic większego. Dziękujcie za ten dar i o ten dar proście dla świata. Amen.